Sportowa Arena.
11 minut po godzinie 22. Dzisiaj jest 11 dzień grudnia. Sportową Arenę realizuje Paweł Kretkowski. Przy mikrofonie Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj będziemy rozmawiali o kobiecej koszykówce. Niedawno gościliśmy w studiu przedstawicieli Ostrowi, czyli drużyny, która drugi rok z rzędu gra w Ekstraklasie koszykarek. No to przyszedł czas bardzo szybko, by zaprosić Beniaminka. Chociaż Beniaminka ze sporą, piękną historią w rozgrywkach koszykarek. Także były mistrzynie Polski. No dzisiaj zupełnie inne pewnie plany, ale na pewno też ambitne. Enea AZS Poznań. Panie prezesie, panie trenerze, pozwolicie, że od kobiety rozpocznę, skoro o sporcie kobiecym będziemy musieli rozmawiać. Oczywiście. Od przedstawienia. Julia Tykiewicz, koszykarka AZS-u Poznań. Dobry wieczór. Prezes sekcji koszykówki Paweł Leszek-Klepka. Dobry wieczór, panie prezesie. I trener zespołu Marek Lebiedziński. Dobry wieczór, panie trenerze. Gdy rozpoczynał się ten sezon, trenerem zespołu był Krzysztof Dobrowolski. Marek Lebiedziński no był drugim trenerem, asystentem, współtrenerem, tak jakbym to nazwał, nie wiem, czy się pomylę.
Tak, można tak powiedzieć.
Tak, a po, zdaje się, 4 kolejkach, gdy no, nie udawało się od początku wygrywać, nastąpiła rekonstrukcja, panie prezesie, sztabu szkoleniowego i Marek Lebiedziński został pierwszym trenerem, a Krzysztof Dobrowolski współtrenerem, drugim trenerem. Jak to jest? Co wymyśliliście po tych 4 kolejkach? Bo to było to, co sobie wszyscy zadawaliśmy, to pytanie, które sobie zadawaliśmy.
No jeszcze parę dni wcześniej miałem spotkanie z zespołem. Rozmawialiśmy o tym wszystkim właśnie, co zrobić, żeby bardziej zmobilizować zespół, czy jakie zmiany wprowadzić, aby jednak osiągnąć lepsze wyniki. No pierwsze 4 mecze, 5 to troszeczkę bolanie, bo przegrywać 40 punktami to trochę jest przykre, szczególnie, że bardzo mocno nas niektórzy dziennikarze czy kibice krytykowali. No chociaż po najgorszej ostatniej krytyce nagle to się przełamało. Fajnie, że mamy w tym zespole ludzi, którzy wzajemnie się rozumią i tak jak właśnie trenerzy, których ta konieczna wtedy zmiana spowodowała, że jednak są nadal razem, nadal tworzą tą naszą AZS-owską fajną rodzinę, bo to nie tylko jest pierwszy zespół seniorski, ale cała grupa młodzieżowa. No ja myślę, że tutaj między nami siedzi Julia, która też w tym roku pomoże nam zdobyć medal W22. To wszystko jest dla nas bardzo ważne, nie tylko koszykówka seniorska. Ale sport uczy pokory. O wielu rzeczach tak naprawdę chciałbym powiedzieć, ale nie powinienem mówić i nie będę mówił. Zostawiamy to dla siebie. Najważniejsze, że bronią nas w tej chwili wyniki.
Dlatego, że te wyniki to 3 ostatnie mecze z rzędu wygrane i ten bilans od początku nie najlepszy, bym powiedział fatalny, sprawił, że w tej chwili 3 zwycięstwa, 7 porażek, czyli już całkiem przyzwoicie jak na Beniaminka. Robi wrażenie oczywiście seria 3 wygranych z rzędu, ale panie trenerze, chciałem zapytać, co pan tak na szybko w zespole zmienił? Bo po tych 4 porażkach, gdzie faktycznie, jak mówił prezes Klepka, to były porażki 40 mniej więcej punktami i nagle w 5. kolejce jedziecie do Bydgoszczy na mecz z Artego faworyzowanym zespołem, przegrywacie, ale już nieznacznie, 72-79. Już ta zmiana była widoczna chociażby po wyniku.
Tak, można powiedzieć, że pomimo zmiany trenerów też do zespołu po kontuzji doszła Jasmine Davis. Katia Rymarenko też do nas dołączyła i to już był inny, można powiedzieć, inny zespół, bardziej troszkę ofensywny. A co zmieniliśmy? No na pewno chcieliśmy zmienić raz, że szybkość akcji ofensywnych. Ja też jestem trenerem, który bardzo stara się i skupia się na obronie i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby zespół dobrze bronił i zmieniliśmy też troszkę obronę. Jesteśmy bardziej agresywni poprzez wyjście wyżej do obrony i bo nie mamy może warunków fizycznych na tych takich najbardziej w alergicznych pozycjach, tu też myśląc o pozycjach podkoszowych, mam na myśli pozycje podkoszowe i musimy zespoły zatrzymać troszkę wcześniej i widać, że ten pomysł nam się udaje, bo przychodzą momenty, że się zespoły gubią i my poprzez tą agresywną obronę możemy przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść i tak no, pokazują te ostatnie 3 zwycięstwa. To jest, myślę, że tego efekt.
Julia, co się zmieniło w zespole, jak trenerzy zamienili się rolami?
Na pewno nie nam tutaj to oceniać. My starałyśmy robić się swoje, na pewno dostawiać serce na parkiecie. Też dużo dało to, że miałyśmy wsparcie bardziej doświadczonych koleżanek, takich jak Katka Rymarenko oraz Jasmine Davis. I to dużo dało.
Taki model, gdzie dwóch trenerów prowadzi drużynę, nie kojarzę może z koszykówki, ale to się często w sporcie zdarza, w piłce nożnej Szwedzi, i to w ogóle tak ja to nazwałem sobie kiedyś,
też było.
Ale tak. Równoległych trenerów...
Jezierski...
Tak, tak, ale mimo wszystko tam chyba jednak można było rozróżnić, ale taki model szwedzki, bo szwedzka reprezentacja w piłce ręcznej przez wiele lat była prowadzona przez dwóch trenerów i piłkarska reprezentacja szwedzka przez wiele lat była prowadzona przez dwóch trenerów. Tak to można określić, panie trenerze, czy jednak coś tutaj się zmieniło w tym decydującym głosie? O, jak to jest?
Może powiem tak, no my staramy się w sztabie szkoleniowym współpracować i ta współpraca wcześniej też była, myślę, że taka sama i z taką samą energią ja pomagałem i Krzyśkowi i teraz myślę, że jest tak samo, no, staramy się wykonać swoją pracę jak najlepiej przygotować zespół i myślę, że no, na razie nam to zaczęło dobrze wychodzić.
Pana pierwsze zetknięcie z Ekstraklasą, to ustaliliśmy przed wejściem do studia, to było asystowanie Romanowi Haberowi świętej pamięci, gdy ten zespół AZS-u Poznań grał jeszcze w Ekstraklasie i pan jeszcze jako student, czy tak zaraz po studiach tam współpracował z trenerem jako drugi trener?
Tam jeszcze miałem szczęście też współpracować z panią Katarzyną Dudek,
bo
ona zaczynała ten sezon, później Roman Haber przejął zespół i tak, to były moje pierwsze te początki w AZS.
A jako pierwszy trener Basket Gdynia?
Zdarzyło się też jeszcze po sezonie, gdzie zaczynał Krzysztof Szewczyk i tam mieliśmy też duże problemy.
Tu w AZS-ie?
Tak, tu w AZS-ie. I zdarzyło się, że jako pierwszy trener poprowadziłem dwa spotkania. Pierwsze chyba z Brzegiem, jak dobrze pamiętam. Tak, to były chyba dwa spotkania w Brzegu, jak dobrze pamiętam.
To był taki...
Jedno u nas z Brzegiem i drugie na wyjściu.
I później przepracowany już czas jako pierwszy pełnowartościowy trener w baskecie Gdynia.
Tak.
Panie prezesie, to był wasz pomysł właśnie na obsadę trenerską po zaproszeniu do Ekstraklasy, bo pamiętamy, że AZS, Enea AZS został niejako przez organizatora rozgrywek zaproszony. Tego awansu na boisku nie udało się wywalczyć. I oprócz tego, że trzeba było wzmocnić drużynę, która de facto była pierwszoligowa i potrzebowała troszeczkę ekstraklasowego powietrza na pewno, no to też sztab trenerski też potrzebował ekstraklasowego powietrza.
Postawiliśmy na Krzysztofa Dobrowolskiego, gdyż on był w zespole, prowadził nam zespół pierwszoligowy i było wiadomo, że by było z naszej strony eleganckie, gdybyśmy mu nie dali tej szansy prowadzenia zespołu w Ekstraklasie. No i w tym czasie zastanawialiśmy się, kto może go wspomóc. Między innymi to był też jego jeden z pomysłów, że warto pomyśleć o Marku Lebiedzińskim. I dyrektor Łukasz Zarzycki, ja osobiście trenera Marka znamy od wielu lat, bo ja już wtedy byłem przy AZS-ie, no już jestem trochę lat minęło. No i fajnie, że w międzyczasie, będąc jakby na tym drugim, trzecim jakby trenerem nieraz, dużo się nauczył i teraz udowadnia na parkiecie, że... Przepraszam za określenie, panie trenerze, że dorósł pan do tego, żeby być trenerem ekstraklasowym, bo wyniki pana bronią. A ja myślę, że tutaj właśnie to jest takie fajne, że Krzysiek Dobrowolski pierwszy raz miał styczność jakby z piłką taką typową, koszykarską, seniorską i to nieraz jest takie trochę trudne zderzenie. No i to, co Marek mówi, doszła Amerykanka, doszła Ukrainka i też stworzyła się inna atmosfera. No, jest fajnie.
O tym składzie jeszcze porozmawiamy, ale a propos tych ostatnich wygranych spotkań, bo to na początku było 7 porażek, naprawdę no, nie oszukujmy się, fatalnie to wyglądało. Ciężko kibica zaprosić na mecz drużyny, która ma taką serię, ale 3 ostatnie mecze to brzmią jak zaproszenie chociażby na jutrzejsze spotkanie, o czym też powiemy jutro o godzinie 18:00. To zaległe spotkanie z uczestnikiem Eurocupu, czyli rozgrywek międzynarodowych Energon Toruń w sali Politechniki. Będą do wygrania bilety, drodzy państwo, na to spotkanie. Można się szykować, telefony przygotowywać. Mamy bilety na to jutrzejsze spotkanie dla państwa. Zwycięstwo u siebie z MKK Siedlce 85-64, później wyjazdowe zwycięstwo w Łodzi z Widzewem 72-66 i zwycięstwo w minioną sobotę w Derbach w Ostrowie Wielkopolskim z Ostrowią 79-75. Które, panie trenerze, najtrudniejsze, najbardziej wyszarpane z tych zwycięstw? W Łodzi czy w Ostrowie?
Myślę, że najbardziej... było, najciężej było w Ostrowie, tak? Pod względem takim nerwowym i gdzie mogło się wydawać, że ten mecz powinniśmy kontrolować do ostatnich minut, ale tak nie było i cieszę się, że udało nam się wygrać, bo to było bardzo ważne spotkanie.
Ale już wydawało się, że prowadzenie jest spokojne, a w ostatniej kwarcie ostrowski zespół zaczął gonić i prawie dogonił.
Tak, tak. Było blisko, mieli nawet też w ostatnich 30 sekundach rzut na nas, na przełamanie. Na szczęście im się, dla nas na szczęście to się nie udało. Gonili, tak, no dzięki tutaj Katarzynie Motyl, która dwa tygodnie temu u was była, ona dała taki bodziec temu zespołowi. No,
pan trener chyba ją trenował tutaj, tak, prawda? Tak, za czasów tak. Kasidy degrała w AZS-ie przecież.
Tutaj grała w AZS-ie i
to wspominała te czasy.
Tak, to jest zawodnik, który...
Bardzo ambitna,
to jest
dziewczyna.
Tak, charakterna i bardzo ona imponuje właśnie tą walecznością i niepoddawaniem się do końca. Ona naprawdę...
Zresztą 19 punktów rzuciła w tym meczu, tylko Jordan Jones rzuciła o jeden punkt więcej w tym spotkaniu, to świadczy. A jeśli chodzi o was, no to można powiedzieć mecz, nie lubię też tak wyróżniać, ale gdy spojrzymy na dorobek punktowy chociażby, no to mecz dwóch zawodniczek, których zresztą nazwiska tu padły, czyli rozgrywającej Jasmine Davis 26 punktów i Kataryna Rymarenko 19 punktów. To chociażby świadczy o tym, panie trenerze, że wzmocnienia, czy te transfery zagraniczne, nazwijmy to, się udały, jeśli chodzi o te zawodniczki. Bo od początku sezonu było różnie, bo trzeba było się z jedną zawodniczką pożegnać.
Tak, ja myślę, że Jasmine Davis no jest zawodniczką, która trafia otwarte rzuty i to też nie można do końca tylko mówić, że to tylko te dwie zawodniczki one ciągną wynik, bo w przypadku Jasmine Davis też ona jest wykreowana przez inne zawodniczki, tak jak można patrząc na suchą statystykę, na przykład Kiki Woźniak, gdzie gra 28 minut i daje jeden punkt, ale ona też wykreowała sytuację dla Jasmine Davis i to, że na przykład Jasmine jest ofensywnym graczem, to też reszta zawodniczek się do tego przykłada, żeby ona mogła zdobyć te punkty i każdy gracz, myślę, że tą swoją cegiełkę w tym ostatnim meczu dołożył.
Szanowni Państwo, telefony dzwonią, to odbierzemy. Wprawdzie jeszcze konkursu nie ogłosiliśmy, ale może ktoś ma pytanie do naszych gości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, mówi Sławek.
A, witamy, panie Sławku.
Przy okazji pozdrawiam pana prezesa.
Dziękuję.
Także trenera Marka. Właściwie powinienem zacząć od Julii.
Tak właśnie.
Pozdrawiam Julię.
Dziękuję bardzo.
No i gratulacje dla dziewczyn z wygranych tych trzech meczów. Wierzę, że jutro znowu się uda wygrać i w sobotę. I mam pytanie do pana prezesa, czy jeszcze jest w planie żeby jeszcze jakaś zawodniczka do tego składu dołączyła, zagraniczna lub jakaś reprezentantka Polski. A do Julii mam pytanie, czy coś się zmieniło w koszykówce od tego czasu, gdy jej mama grała koszykówkę. Dobrego wieczoru i do zobaczenia jutro na meczu.
Dziękujemy bardzo.
A jeszcze pan prezes wspomniał tam o krytyce, coś ja jestem tego, ja nie krytykuję dziewczyny, ja nie patrzę, czy przegrały, czy wygrały. Im kibicuję i będę im kibicował na to.
Dziękujemy bardzo. No, pan Sławek to jest kibic, którego na pewno 7 porażek nie przestraszyło. Pytania zanotowane, ale dzwoni kolejny telefon. Dobry wieczór. Ej, chyba ktoś do konkursu. Za chwileczkę, drodzy państwo, konkurs. Za chwileczkę. Trochę jeszcze porozmawiamy. No to dobrze, jeżeli padło pytanie, ja zaostrzę to pytanie od naszego słuchacza. Czy pana stać jeszcze na jakieś wzmocnienie i na jakąś zawodniczkę?
Bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że ja troszeczkę inaczej powiem. Wydaje mi się tutaj, akurat też z nami dzisiaj jest Julia Tyszkiewicz. Dziewczyna o niesamowitym potencjale. I to jest teraz zadanie trenera i właśnie takich zawodniczek jak ona, żeby maksymalnie wykorzystać jej umiejętności, żeby one pokazały, że naprawdę umieją grać w koszykówkę. Ja tak liczę, że Julia, jeżeli nie w następnym meczu, tylko w następnych meczach, pokaże to, co pokazała przeciwko nam grając Katarzyna Motyl. Te fantastyczne rzuty za 3 punkty. Jak można wspomóc i pomóc drużynie? Julia to umie robić. Potrzeba je tylko spokoju i wiary w siebie. I mamy w zespole kilka takich dziewczyn. Przecież mamy całe zaplecze tej grupy młodzieżowej, która jak będzie umiejętnie wprowadzana do zespołu, też może być bardzo fajnym, pozytywnym uzupełnieniem.
No, Julia, czujesz się, że możesz tymi trójkami troszeczkę pomóc drużynie? Takie zadanie?
Będę dawać z siebie wszystko? Myślę, że tak. Myślę, tak, trzeba wierzyć w siebie, no jeśli dostanę taką szansę, to będę starała się wykorzystać najlepiej, jak potrafię.
A jak trener wpuszcza na te minuty, to jakie zadania daje najczęściej?
Trener? Na pewno nie mogę robić błędów w obronie, muszę dobrze bronić. No nie, no wiadomo, trzeba się starać, trzeba wykonywać zadania wcześniej założone przez trenera, tak jak mam założenia w obronie i w ataku. Takich osobistych założeń zadań jeszcze nie miałam.
Pytanie padło, ale nie będziemy ukrywali, że żadna tajemnica. Julia Tyszkiewicz to córka Beaty Krupskiej-Tyszkiewicz, znakomitej byłej koszykarki także poznańskich klubów, także AZS-u i także Olimpii Poznań i Piotra Tyszkiewicza, byłego piłkarza wielu klubów, także Lecha Poznań, awans chociażby do Ekstraklasy w 2002 roku, to dzieło m.in. Piotra Tyszkiewicza. No, mama była rozgrywającą, czyli troszeczkę inna pozycja, na niej ta gra się opierała, ale no, ty mamy z parkietu, to nie pamiętasz, nie? Czy może jako szkrab taki mały?
Oczywiście, że pamiętam. Mama skończyła grać, jak ja byłam w piątej klasie podstawówki. Już naprawdę pamiętam, jak mama grała. Jak chodziłam na każdy mecz i podziwiałam, jak grała. Ale jesteśmy zupełnie inne.
Inne pozycje, ale skazana byłaś na koszykówkę?
Nie do końca. Właśnie to nie było do końca. Uprawiałam wiele sportów. Grałam w tenisa i tak naprawdę moja przygoda ze sportem zaczęła się od tenisa i wszyscy sądzili, że będę szła w tą stronę. Ale ja przyszłam do rodziców i powiedziałam, nie, ja chcę w koszykówkę grać.
Jednak sama z siebie,
sama z siebie, zupełnie nikt mnie do tego nigdy nie przymuszał.
A tata był piłkarz, jak na to patrzył? Nie ciągnął pewnie na trening piłkarski.
Nie, ale czasami chodzę z tatą na treningi i to daje mi jakieś tam zadania. Tutaj teraz główką. Mówię, tato, główką? Dlaczego? Mówi, no musisz potrafić główką uderzyć albo zrobić żonglerki.
Ale też te młodzieżowe sukcesy, to przedzieranie kolejnych elementów pewnie rodziców cieszyło, tak? Że córka sportowców zostaje sportowcem.
Wiadomo, to na pewno ich cieszyło. Na pewno zawsze mi mówili, że sport będzie mnie rozwijał nie tylko, jakby to powiedzieć, jako sportowca, tylko jako człowieka, że będę bardziej wytrwała w swoich celach później. I to ich cieszy.
No, korzenie, czy to, gdzie się wasza rodzina osiedliła, to są okolice Olsztyna, tak?
Tak,
właściwie was należy postrzegać, mimo że rodzice to zawodnicy poznańskich klubów, czy poniekąd na ten Poznań też byłaś skazana, że tutaj te kontakty były, mamy, taty, bo wiemy, że były, bo przecież twoja mama no, zna to środowisko bardzo dobrze. Czy to po prostu jakoś tak się ułożyło, że do Poznania trafiłaś? Czy skazana byłaś na ten Poznań?
Powiem tak, zawsze chciałam wrócić tutaj do Poznania, ponieważ spędziłam tutaj najwięcej moich, że tak powiem, lat życia. Wcześniej też w liceum byłam tutaj 2 lata w MUKS-ie Poznań i zawsze mówiłam, chcę wrócić do Poznania, bo to jest moje miejsce na ziemi. Ja tu się czuję naprawdę bardzo szczęśliwa. No i kiedy pojawiła się taka propozycja, żebym przyszła tutaj grać, to od razu powiedziałam, że tak, że bardzo chcę tutaj być. Zastanawiałam się za długo.
Bo poprzedni klub Ślęza Wrocław i tam walka o Mistrzostwo Polski, udany zresztą pierwszego zespołu, tylko że tam no, ciężko się było przebić pewnie do składu.
Tak, tam była ciężka walka, ale ta praca z takimi zawodniczkami dużo mi dała też. Dużo pokazała, jak ta koszykówka taka bardzo profesjonalna wygląda.
Jak klub zorganizowany jest.
Tak, to dużo dało też. No zakochałam się w tym jeszcze bardziej.
No to oby w Poznaniu kolejne kroki były stawiane. Jeszcze prezesa o ten skład dociśniemy, ale po przerwie, a teraz sobie pierwszy konkurs pozwolimy zorganizować i do wygrania bilet podwójny, czyli dla siebie i dla osoby towarzyszącej na jutrzejsze spotkanie Enea AZS-u Poznań z Energą Toruń o godzinie 18 w sali Politechniki na Piotrowie. Odbędzie się to spotkanie, czyli w stałym miejscu rozgrywania meczów drużyny AZS-u Poznań. Szanowni Państwo, bilet dla zwycięzcy konkursu i osoby towarzyszącej, która zadzwoni pod numer 61 8 654 654 i odpowie poprawnie na pytanie dotyczące AZS-u Poznań. Ostatni medal Mistrzostw Polski Koszykarek AZS-u Poznań to medal srebrny. W którym roku AZS Poznań zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski? To był ostatni medal koszykarek AZS-u w Mistrzostwach Polski. 61 8 654 654 do wygrania bilet dla siebie osoby towarzyszącej na jutrzejsze spotkanie koszykarek AZS-u. Arena. Za 25 minut godzina 23. Sportowa Arena z kobiecą koszykówką Enea AZS Poznań. Marcin Kupiec chwileczkę poczekał poza anteną, byśmy mogli rozstrzygnąć ten konkurs. Dobry wieczór, panie Marcinie. Halo?
Dobry wieczór, halo.
Jest pan na antenie. To w którym roku ostatni medal poznańskiej koszykarki pod szyldem AZS-u zdobyły medal srebrny?
Sezon 2003-2004, czyli de facto w 2004 roku.
Tak jest, sezon 2003-2004.
Stary
browar AZS przegrał w finale z Lotosem Gdynia. Wtedy, oj, nie pamiętam, 1-3 był wynik. 1-3, tak.
Tak, mecz, a wtedy Librzycka grała w Lotosie.
W Lotosie.
Małgosia Dydę grała wtedy w Lotosie, także to był
mocny
zespół.
Lotos. No, ale Herk był u nas.
Ale tak, Tomek Herk był u nas.
Tak, trener Tomasz Herk prowadził zespół poznańskiego AZS-u, też związany z
Tomek
wieloma
był,
klubami.
Aj, no. Bata Krupska-Tyszkiewicz,
tak jest, tak jest. Dziękujemy, panie Marcinie, gratulujemy i jutro zapraszamy z osobą towarzyszącą oczywiście.
Prosimy na niebiesko, wszyscy
i
na niebiesko.
Wszyscy na niebiesko, tak. Ja też dzisiaj telefon z klubu dzisiaj miałem, żeby przypomnieć o akcji Wszyscy na niebiesko. Zabarwiamy na niebiesko trybuny sali przy na Piotrowie Poznańskim jutro przy okazji AZS-u. Panie prezesie, pytałem o ten skład i tak do końca mi pan nie odpowiedział te wzmocnienia. Zaczął pan opowiadać, żeby wycisnąć ile się da z tych zawodniczek, które macie. I to oznacza, że raczej chyba nie, jednak na tym rynku szukać nie będziecie.
Nie będziemy, bo nie jest tak łatwo z pieniędzmi, jak się wydaje. Myślę, że ten sezon jest właśnie po to, żebyśmy pokazali, że mamy charakter, że jesteśmy zespołem, w który warto inwestować i mówię, wykorzystać to, co możemy z naszych dziewczyn. Jest duża szansa, że nam się może udać. Wiadomo, że przekleństwem polskiej koszykówki kobiet jest dopuszczenie do gry na parkiecie czterech dziewczyn z zagranicy i to nie pozwala na rozwijanie się polskiej koszykówki. My jednak w AZS-ie stawialiśmy na polskie zawodniczki zawsze. No w tym sezonie byliśmy przymuszeni choćby do tych trzech zakupów, ale więcej bym nie chciał. A po co sięgać po inne reprezentantki kraju, kiedy potencjalne zawodniczki tego typu mam u siebie w zespole?
No tego życzymy oczywiście każdej młodej zawodnicy AZS-u. Na konferencji prasowej przedsezonowej padła taka kwestia, że AZS chce ratować poniekąd polską koszykówkę, stawiając na Polki. Taką misję sobie wybraliście, ale też panie trenerze, no gdy przyjrzymy skład, składy drużyn, no to one stoją zagranicznymi zawodniczkami, szczególnie jeśli chodzi o te mocniejsze kluby, które no, walczą o najwyższe cele. Pan też uważa, że to jest przekleństwo polskiej ligi, polskiej koszykówki, że się tyle...
Ja myślę, że Ekstraklasa no tak naturalnie zbudowana, że te zespoły teraz, ten sezon jest taki, że 7 zespołów gra w europejskich pucharach i no, szukają wzmocnień. Myślę, że to też może jakiś to wpływ ma, tak, że jest aż tyle zagranicznych zawodniczek, ale myślę, że problemy są gdzieś indziej i trzeba tą koszykówkę też ratować u podstaw i dobrze cieszę się, że jestem w takim klubie, że pracujemy też dużo z młodzieżą i nie tylko Ekstraklasa jest ważna, ale też właśnie rozwój młodych zawodników i tutaj po przyjściu widać, że po moim powrocie do AZS-u ta praca jest cały czas kontynuowana i też działacze bardzo liczą właśnie na rozwój zawodniczek tu z regionu czy z Poznania i to mi się podoba.
I na przykład, żeby nie być gołosłownym, no Julia Tyszkiewicz, też cały czas juniorka do lat 22, też będzie grała w tych Mistrzostwach Polski do lat 22, które też niejako podejrzewam są celem dla waszej drużyny.
Walczymy o medal.
Mistrzostw Polski, tak.
Tak,
ale na przykład...
No, kolorze, ale ten złoty by mi się podobał, do włosów by pasował idealnie.
Gdy popatrzymy, to no oczywiście zawodniczki, czy Kinga Woźniak, czy Daria Marciniak, to my je bardzo dobrze znamy. Też jeszcze niedawno były juniorkami, no ale już mają po 23 lata, czyli to już jest jakieś doświadczenie zbierane jednak w pierwszej lidze. Teraz troszeczkę zderzają się z Ekstraklasą, ale też są istotnymi zawodniczkami. I tak jak pan powiedział, Kinga Woźniak niby w ostatnim meczu jeden punkt, ale dużo minut na parkiecie, jednak potrzebna zawodniczka. Daria Marciniak, 8 punktów zbiórki w obronie, czyli wkład jednak tych zawodniczek jest wynik końcowy.
No jest, jeszcze można tutaj pochwalić Kingę za ostatnią akcję obronną na właśnie Kasi Motyl i też się przyczyniła w ostatnich sekundach na to, że ten mecz wygraliśmy. I tak jak pan mówił, no, Kinga Woźniak, Daria Marciniak to są właśnie te zawodniczki, które wyszły ze szkolenia właśnie AZS-u Poznań i to był właśnie ten złoty rocznik w AZS-ie 94, gdzie też jeszcze trzeba wspomnieć o Julii, która gra w Bydgoszczy, Julii Adamowicz i to są dziewczyny właśnie stąd z klubu i cieszę się, że te zawodniczki z Poznania, od nas z klubu...
A nawet rocznikowo schodzicie jeszcze w dół, bo Julia Niemojewska to jest 19-latka, a ostatni mecz w Ostrowie, bo te statystyki mam przed sobą, prawie 17 minut na parkiecie. Sporo.
Tak. Julia Niemojewska i jeszcze można, też trzeba wymienić Olę Parzeńską, też właśnie zawodniczki z kadry U20, gdzie też miałem przyjemność z nimi pracować i no i stawiamy na te młode zawodniczki i na razie pokazują, że trzeba też im dawać więcej minut. Ola naprawdę dobre zawody, jak na ilość minut na parkiecie, 100% rzutów, skuteczność rzutów za dwa, 8, jak dobrze pamiętam, 8 punktów, 4 oddane rzuty, 4 na 4, tak?
O Oli Parzyńskiej pan mówi, tak?
Tak. Więc Ola pokazuje, że trzeba na nią stawiać i dawać jej więcej szans. Ja też muszę, ona mnie musi jeszcze też poprzez trening na pewno do tego bardziej przekonać i myślę, że te zawodniczki w tych też ważnych meczach dostaną minuty i trzeba troszkę też cierpliwości. Myślę, że tu obecna Jula też dostanie. Każda ta zawodniczka, która gdzieś będzie za chwilę grała w tych meczach U20, U22, tak, to one też za chwilę będą musiały tych minut więcej dostawać, żeby ta walka o te medale była dla nich troszkę łatwiejsza.
A funkcjonuje cały czas wymiana z pierwszoligowcem ze Swarzędza, bo lider Swarzędz też, inaczej, wiele zawodniczek pokrywa się składowo i na przykład chociażby Julia Tiszkiewicz, tak, 3 mecze w tym sezonie, już zagrane w pierwszej lidze, bo lider Swarzędz funkcjonuje jako trochę takie, jak drugi zespół, można by powiedzieć, AZS-u Poznań.
Tak, to od wielu lat bardzo dobra współpraca, tak, ze Swarzędzem.
I to jest tak, że jak mniej trochę było minut w sobotę w Ekstraklasie, to w niedzielę w pierwszej lidze w liderze Swarzędz? Tak to działa?
Tak to działa i tak to musi działać. Cieszymy się, że możemy współpracować z liderem i pewnie to są obopólne korzyści, tak? I lidera i nasze, że możemy ogrywać te zawodniczki, które no naturalnie mniej minut dostają w Ekstraklasie i tak to powinno wyglądać i to większość klubów praktykuje, tak? No, my też pewnie byśmy chcieli mieć pierwszą ligę, no ale myślę, że spokojnie, krok po kroku gdzieś może będziemy o tym myśleć, czy jeżeli, no wiadomo, to wszystko jest...
Czyli pod własnym szyldem pierwszoligową drużynę?
Myślę, to by był też bardzo dobry krok dla rozwoju klubu i budowanie tych struktur klubowych. Ale no, na razie współpracujemy z liderem i myślę, że to dla obu klubów jest korzystna sytuacja.
Ciężkie weekendy czasami bywają, jak po sobocie w Ekstraklasie trzeba pojechać na pierwszą ligę.
Znaczy, może jest ciężko, ale to na pewno gdzieś tam procentuje. To jest ważne, żebyśmy się ogrywały, miały tych minut jak najwięcej. Tak, każde minuty są w naszym wieku cenne. Im więcej, tym lepiej.
Mhm. Panie prezesie, Mistrzostwa Polski do lat 22. Zawsze tak się zastanawiam, jak to sprzedać kibicom, ludziom, dlatego że ja też przy okazji wizyty waszego niedawnego derbowego rywala tutaj w studiu, poznańskiego Muksu, też usłyszałem, że to nawet jest cel prawie że nadrzędny dla tego klubu. No, kibica interesuje jednak wynik seniorek, pierwszego zespołu walczącego z najlepszymi klubami. Mecz z Energą Toruń, za chwilę z CCC Polkowice w sobotę, by zaprosić na kolejne spotkanie. Pewnie na Wisłę Kraków nie jeden kibic będzie chciał przyjść, zobaczyć jak wygląda. Jak tutaj te Mistrzostwa Polski do lat 22? Bo ja wiem, że to jest ważne dla trenera, dla zawodników, dla rodziców zawodniczek, a kibicom można też to jakoś opakować i sprzedać?
Myślę, że tak, że do tej pory...
Ja szukałem takiego źródła, że to zawsze Polki będą grały i też dziewczyny z regionu.
Na 100% pewne. Przede wszystkim warto na te mecze chodzić, bo tam widać naprawdę pełną zaciętość. Nie ma tego takiego seniorskiego wyrachowania już. Tam gra się naprawdę od kosza do kosza, na pełnym gazie, w pełnym zaangażowaniu. I tą koszykówkę się ogląda naprawdę bardzo dobrze. A przede wszystkim, tak jak Marek powiedział, my przyjęliśmy parę lat temu założenie, że żeby chociaż co pewien okres do pierwszego składu trafiały zawodniczki, które grają w naszych barwach. A inaczej się nie da, jeżeli nie będą miały tej szansy. No myślę, że też bardzo ważne to jest to, że sponsorzy to zauważają, że my podchodzimy do szkolenia tego szerokiego i ten rok planujemy, to się zacznie styczeń, luty, kiedy właśnie rozgrywki U22, U20, U18, gdzie dwóch grupach wiekowych nawet planujemy walczyć o złoto. No, wszystko będzie zależało od zdrowia, od szczęścia, bo pamiętam też ten mój złoty rocznik, który w półfinałach odpadł, kiedy był pewny kandydatem do złota. Więc sportu czy pokory. Ale jest szansa, że koszykówka seniorska ciągnie. To jest lokomotywa. My musimy osiągnąć tu jakiś przyzwoity sukces w tym sezonie, aby móc grać za rok dalej w Ekstraklasie. Sponsorzy, żeby mogli nam zaufać, dzięki temu wynikowi dać większe środki na to, żebyśmy jeszcze lepiej organizacyjnie funkcjonowali. Tak na przykład nawrócić do pomysłu pierwszoligowego zespołu drugiego, żeby jeszcze więcej dziewczyny grały w pierwszej lidze i miały ten kontakt z tą koszykówką. Warto, no zapraszam, bo koszykówka młodzieżowa jest naprawdę cudowna. Ta walka, i to nie tylko mówię o wieku tym właśnie, bo mówimy 20, 22, 20, 18, ale 14, 16. Przecież to jest szaleństwo, a te młode dziewczyny jeszcze niżej. No to jest bitwa nieraz. To jest bitwa.
Panie prezesie, AZS Poznań, no to klub z ogromną tradycją, też zresztą wielosekcyjny. Wy jesteście częścią tego klubu, ma też inne sekcje w sportach indywidualnych, w lekkiej atletyce, chociażby sporo też dobrych olimpijczyków. Oczywiście taekwondo też olimpijczyk.
Świetnie rozwija taekwondo.
Tak. No wy jesteście taką, powiedzmy, dumą, jeśli chodzi o gry zespołowe w AZS-ie Poznań, tym środowiskowym, międzyuczelnianym klubie. No ale żeby funkcjonować w ekstraklasie koszykarek, potrzebne są pieniądze. Na jakich nogach w tej chwili oparty jest AZS Poznań? Patrzymy na nazwę, no jest Enea.
No jest Enea, to jest główna sponsor i tak cichutko mogę zdradzić, że takie dochodzą do nas słuchy, że w Enei jest ogólne zadowolenie z tego, co robimy i uszanowanie tej naszej pracy. Współpracujemy z zakładami drobiarskimi w Kozigłowach. To jest sponsor, który doszedł w tym roku i nam bardzo pomaga. Zapraszamy do zakupów świątecznych w Abenidzie, bo to jest galeria, która jeszcze, jak się nazywała, Poznań City Center, była z nami.
I cały czas,
mimo że wiemy, że w galeriach wcale nie jest łatwo, jest, pomaga nam. I grupa troszeczkę mniejszych sponsorów, Bemo Motors na przykład. Jeszcze nie mówię o Green Parkingu, który jest i ku wieczności zostanie, póki istnieje, ale coraz więcej takich tych mniejszych, Klima Raflik. To są firmy, które zarazem stają się przyjaciółmi klubu i stają się po części działaczami. Bardzo mocno działamy razem, wspólnie. I nieraz ktoś mówi, a po co ci sponsoring w mojej firmie na przykład? I to jest najtrudniejsze pytanie, bo ja nie wiem, no, dla satysfakcji. Wreszcie mam wnuczkę 7-miesięczną, wreszcie mam kobietę, która mam nadzieję, że będzie grała w koszykówkę.
A fakt jest taki, że Ekstraklasa pozwoliła wam też troszeczkę więcej pieniędzy z budżetu miejskiego otrzymać.
Tak. Oj Jezu, zapomniałem o mieście. Boże, jaki grzech. No przecież bez pomocy Urzędu Miasta i tutaj pomocy, i to wiadomo, że zawsze...
A te kwoty są jawne, bo podejrzewam, że sponsorskich kwot to nigdy pan nie chciał zdradzić, nikt nie chce zdradzić.
Zawsze liczę, że dopiero te porządne pieniądze sponsorskie
dopiero będą. Tak jest.
To są na razie takie pozwalające nam przeżyć.
Ale miejskie kwoty, no to są jawne kwoty.
No w tym roku miasto Poznań bardzo nam pomogło i tutaj chwała panu prezydentowi Jaśkowiakowi, radnym, a przede wszystkim pracownikom Wydziału Sportu, pani doktor Bąk, Maciejowi Piekarczykowi, którzy nas bardzo mocno wspomagają. 650 tysięcy złotych, to jest bardzo duży pieniądz i dlatego te zwycięstwa, myślę, że są takim naszym podziękowaniem dla kibica poznańskiego, że my tych środków w Poznaniu nie marnujemy w AZS-ie.
I trochę pieniążków od sponsora, to już z takim milionowym budżetem można coś próbować tutaj ugryźć w tej Ekstraklasie, jak się okazuje.
No się okazuje,
żeby walczyć o utrzymanie na początek.
Tak. Chociaż po tym meczu w Ostrowie zadzwoniłem do trenera Marka i powiedziałem, Marek, ja to nie wierzyłem, ale walczymy o ósemkę.
Spokojnie.
Czyli tak brzmiała odpowiedź przez telefon.
Można powiedzieć, że jeżeli mówimy o budżetach, no to na pewno Poznań, nie jesteśmy może ostatnim klubem, tak, pod względem budżetowym, ale no też nie jesteśmy
potentatem.
Jeszcze, no, na pewno nie potentatem i o tą ósemkę jest bardzo trudno. No, zespół z Sosnowca ma troszkę więcej pieniążków od nas i też się będą bili o tą ósmą lokatę i no zobaczymy. To jest sport. Ale trzeba rozsądnie podchodzić do tej sprawy. Wygraliśmy 3 mecze, ale przed nami naprawdę teraz ciężkie spotkania i proszę trzymać za nas kciuki.
Znaczy plany były takie, które założyliśmy przed tym sezonem, z kim chcemy wygrać, z kim mamy szansę. Tak naprawdę
wychodziło ten plan, tak?
No wykonaliśmy z nawiązką go na razie, a jeszcze nie wiadomo, co będzie, bo ja myślę, że czas, żeby zrobić wreszcie jakąś większą niespodziankę. No i jutro na mecz zapraszam wszystkich, bo taki cień szansy na pewno duży jest, chociaż tam gra 6 zagranicznych zawodniczek. Energa, którym gra w pucharach europejskich, ma dużo większe doświadczenie, no ale ten potencjał, który wykorzystamy, jeżeli jest dobra atmosfera, dziewczyny są wytrenowane, są wszystkie zdrowe na tyle, że mogą pokazać swój pewien potencjał, to powalczymy.
Cofnę jeszcze troszeczkę taśmę do tych pieniążków. Ile pieniędzy trzeba, żeby o medal Mistrzostw Polski walczyć?
No to ja myślę, że powyżej 2,5-3 milionów to jest ten...
No myślałem, że pan powie 4-5, czyli jeszcze...
No może i więcej. No ja nie wiem, ile płacą te kluby tym zawodniczkom z WNBA, bo tak jak przyjechała Clark, grała przeciwko nam ta środkowa Wisły Kraków, to tak... No niestety robiła z nami co chciała pod tym koszem, ale tak zapewne ona więcej zarabia niż cały nam mój zespół.
Na pewno są to milionowe kwoty.
Ja myślę, że kluby kiedyś była, to trudno, łatwo zagląda się do czyjąś kieszeń, nikt nie powie prawdy, ale się mówi o pieniądzach na poziomie 5-6 milionów.
618-654-654. Mamy jeszcze troszeczkę czasu do 23. To jeszcze możemy zaprosić na jutrzejszy mecz z Energią, o którym jeszcze króciutko przed 23 powiemy, ale szybciutki konkursik. Myślę, że nie za trudne pytanie. Do wygrania znowu bilet dla siebie i osoby towarzyszącej. 618-654-654 numer do naszego studia. Oprócz AZS-u Poznań, Mistrzostwo Polski Koszykarek zdobywały jeszcze dwa inne poznańskie kluby. Jakie poznańskie kluby zdobywały Mistrzostwo Polski Koszykarek w historii kobiecych rozgrywek w naszym kraju? Oprócz AZS-u Poznań. Kto jeszcze był mistrzem Polski? 618-654-654. Czekają bilety na jutrzejsze spotkanie. Michał Kaczmarek zadzwonił z odpowiedzią na pytanie, jakie jeszcze oprócz AZS-u kluby zdobywały Mistrzostwo Polski. Podejrzewam, że tego pierwszego mistrzostwa z 57 roku to pan nie pamięta, ale...
Nie, oczywiście, byłem mały, czarny.
Tak, i kto był wtedy mistrzem Polski?
No Lech Poznań.
Tak, a w 93 i 90...
To potem była Olimpia Poznań.
Tak jest.
Była pani Jabłońska chyba.
I Beata Krupska-Tyszkiewicz jeszcze.
Tak, Krupskiewicz, mama.
Mama super, naszego gościa dzisiejszego, Julii.
Zawodniczka, bardzo, bardzo ładnie grała.
Dwa medale Mistrzostw Polski, złote, tak. Jeden srebrny i trzy brązowe w Olimpii Poznań przez te całe lata.
No, Olimpia zdobyła. No,
Beata, ale tak, i Beata Krupska-Tyszkiewicz też miała w tym udział.
Trenował między innymi.
Też zaczynał.
No, było,
a
tak.
Później Tomasz Hergt. Panie tak Michale, jest, gratulujemy. Jest pan już na liście,
dziękuję.
Zapisany na jutrzejsze spotkanie. Zapraszamy
bardzo
na Piotrowo.
Dziękuję. Życzę młodej Tyszkiewicz, żeby dobrze grała.
Na innej pozycji, ale też chcę nawiązać
tak jest,
do kariery mamy.
Bardzo miła dziewczyna, bardzo. Dobranoc.
Dobranoc, dziękujemy. No to teraz już mamy takie, no nie za 5.12, za 5.11, takie zaproszenie na jutrzejsze spotkanie. To jest spotkanie zaległe, które nie odbyło się półtora tygodnia temu. I no wtedy trochę innym bilansem była AZS Poznań. Teraz już jesteście po trzech wygranych z rzędu. Bilans Energii Toruń to jest 5 zwycięstw, 5 porażek w 10 spotkaniach. Oczywiście lepszy od was, panie trenerze. Tak jak powiedział prezes Klepka, drużyna z Eurocupu z szerokim składem, 6 zagranicznych zawodniczek. Jak tu ugryźć te torunianki?
Ja myślę, że trzeba wykorzystać to, że gramy u siebie, że gramy na Politechnice.
I jesteście na fali.
Jesteśmy na fali, mamy energię, dobrą atmosferę w drużynie i to będziemy na pewno chcieli wykorzystać. Musimy oddać serce na parkiecie i pokazać kibicom, którzy przyjdą i serdecznie tutaj tych kibiców zapraszać. Trzeba pokazać, dziewczyny muszą pokazać, że bardziej chcą niż zespół z Torunia i wtedy możemy myśleć o zwycięstwie.
Julia?
My się nastawiamy na pewno na bardzo dużą walkę i mimo większego doświadczenia zespołu z Torunia, to będziemy chciały pokazać, że nie będzie to łatwy mecz.
Powiedział pan, że czekają nas teraz ciężkie mecze i już w sobotę o godzinie 18.15 kolejne spotkanie we własnej sali AZS-u Poznań i to będzie z CCC Polkowice.
Polkowice, tak. Zespół z Euroligi. No zobaczymy, tak, jak to się potoczy. Może będziemy liczyć, że nas troszkę zlekceważą, tak jak Ostrów Wielkopolski też grał u siebie, też był bliski zwycięstwa, tak, Ostrów Wielkopolski minimalnie przegrała, tak, z Polkowicą. No, my nie mamy nic do stracenia, że tak powiem, jesteśmy z pozycji, w tych meczach z pozycji underdoga startujemy, więc tutaj trzeba to po prostu wykorzystać.
Też pan lubi czasami, panie prezesie, z tylnego fotela zaatakować.
No, powiem tak. Jak nie teraz, to kiedy? Jest ta szansa. My przede wszystkim musimy wygrywać u siebie na Piotrowie i dla kibica poznańskiego głównie gramy. I fajnie, żeby nie słyszał tylko naszych zwycięstwach na innych parkietach. Czas, żeby wygrywać w Poznaniu.
Możecie, panie trenerze, trenować w tej sali na Piotrowie, bo to jest sala dydaktyczna Poznańskiej Politechniki. No najważniejsze, żeby trenować tam, gdzie się gra później spotkania. Bo gdy pierwszy raz AZS się tam przenosił, to miał problemy z treningami. To jeszcze przed pana erą było. Teraz już tam w miarę można potrenować?
Tak, to możemy potrenować, tylko no nie do końca mamy jeszcze cały kort dla siebie w tygodniu, ale nie mamy co narzekać. Naprawdę sala jest bardzo dobrze wyposażona, nowoczesna i czujemy się rewelacyjnie i tutaj na pewno Julka może to potwierdzić i te zespoły, które przyjeżdżają do Poznania i sędziowie wszyscy chwalą, że możemy grać na tak nowoczesnym obiekcie i z tego się cieszę.
To niech to też będzie zaproszenie na jutrzejsze spotkanie poznańskich akademiczek. Szanowni Państwo, Energa Toruń, Enea AZS Poznań, takie energetyczne, prądowe, można by powiedzieć, spotkanie, prestiżowe starcie, tak? Dla sponsorów też, tak?
Tak. To na pewno dla naszego sponsora jest ważne, żebyśmy się dobrze zaprezentowali.
Szanowni Państwo, jutro poznańskie akademiczki zagrają z Katarzynkami, to taka tradycyjna nazwa toruńskimi, o godzinie 18 w sali na Piotrowie. Na niebiesko zapraszamy, przypominamy, kto przyjdzie, pierwsze 200 osób kalendarze otrzymamy. Też mamy takie kalendarze, ale to na kolejne konkursy sobie zatrzymamy dla Państwa. Dziś rozdawaliśmy bilety. Na jutrzejsze spotkanie w pakiecie będą kalendarze, więc ci, którzy wygrali takie kalendarze, dostaną. O 18.15 w sobotę mecz CCC Polkowice. Również zapraszamy do sali na Piotrowie i miejmy nadzieję, że ten bilans akademiczek będzie coraz lepszy. Koszykarka AZS-u Julia Tyszkiewicz, trener Marek Lebiedziński, po mojej prawej stronie prezes Paweł Leszek-Klepka.
Dziękuję bardzo
za wizytę w studiu. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego na święta, gdybyśmy się nie zobaczyli, ale chyba jeszcze się w sali na Piotrowie zobaczymy. Do usłyszenia. Paweł Kretkowski, program realizował Grzegorz Hałasik. Dziękujemy za uwagę.